To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czy Ukraina przegrywa już wojnę z Rosją?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a Państwa i moim gościem w podcaście 8.10 jest dziś Piotr Andrusieczko, korespondent wyborczy w Kijowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezydent Zełenski na początku tego miesiąca podpisał wreszcie dekret obniżający wiek mobilizacyjny o 2 lata do 25 roku życia, co ma pomóc wzmocnić ukraińską obronę. Zrobił to w końcu, choć zwlekał długie miesiące, bo jak tłumaczył, czekał na argumenty przemawiające za tym, że jest to absolutnie niezbędne. I wygląda na to, że faktycznie otrzymał. Chodzi o decyzje Kremla podjęte zaraz po tak zwanych wyborach prezydenckich w marcu. Decyzje, z których wynika, według danych wywiadowczych, że Rosja jest gotowa zmobilizować od 150 do nawet 300 tysięcy dodatkowych żołnierzy do 1 czerwca. Tymczasem sytuacja kadrowa na froncie jest dla Ukraińców już teraz trudna. Żołnierze walczą z minimalną rotacją. Średnia wieku w jednostkach frontowych, jak alarmował brytyjski wywiad, to obecnie 40 lat. Masz kontakt z ludźmi z armii ukraińskiej. Czy można już dziś mówić, że erozji ulega także morale wojska stawiającego od ponad 2 lat opór najeźdźcy?
Wydaje mi się, że nie. No, po prostu nie ma na to czasu, dlatego i jakby takiej refleksji, dlatego że po prostu no, to by oznaczało w zasadzie porażkę. I oczywiście z tego sobie zdają ci żołnierze, którzy no, bez wątpienia i nie ukrywają tego, no, są zmęczeni. Jakby to też jakby to jest też. Od wielu miesięcy podnoszona kwestia właśnie możliwości ich rotacji, no ale niestety wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach, czy nawet w takim dłuższym przedziale czasowym to będzie niemożliwe, no ze względu na właśnie na sytuację na froncie. Tak, ukraińscy żołnierze są bardzo zmęczeni, potrzebni są nowi żołnierze i tak potrzebni są również właśnie ci żołnierze młodsi, no bo rzeczywiście w tym takim przedziale wiekowym, które obejmuje obecnie mobilizacja, czyli do 60 roku życia, no jakby jest zrozumiałe, że na przykład no 50-paruletni żołnierze no nie są po prostu fizycznie wykonywać pewnych zadań bojowych, no na przykład w brygadach czy w jakichś oddziałach szturmowych. No jest to po prostu dla nich jakby już fizycznie ciężkie.
Powiedz, jak wygląda obecnie rekrutacja do armii? Czy nadal zgłaszają się ochotnicy? Czy z zagranicy powracają jacyś ludzie, którzy chcą się zaciągać? Czy tam już jest jakaś stagnacja?
No nie ma oczywiście takiego masowego, jakby ochotniczego tego zaciągu, tak jak to by miało miejsce w pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji. Tego już nie ma od dłuższego czasu. No i w zasadzie mamy taką mobilizację, no można powiedzieć przymusową. Natomiast to też nie oznacza, że zupełnie jakby nie ma tych ochotników, bo nawet moi znajomi w ostatnich miesiącach, no kilku takich znajomych ochotniczo zgłosiło się właśnie do Sił Zbrojnych Ukrainy. Też ja cały czas czytam jakby takich pojedynczych przypadkach, gdzie ktoś właśnie decyduje się nawet wrócić z zagranicy, czy też ludzie, którzy jeszcze nie otrzymali wezwania mobilizacyjnego, ale na przykład no, już podjęli jakieś działania dotyczące własnego szkolenia na własną rękę, czyli właśnie starają się opanować sztukę pilotażu dronów bojowych, to też no, jakby no, nie jest tak, że zupełnie jakby nie ma jeszcze tych ochotników, ale oczywiście to jest, no, ta skala jest zupełnie niewystarczająca ze względu na te potrzeby jakby frontu, na to, na jaką skalę właśnie Rosja cały czas kontynuuje swoje działania wojenne. No i rzeczywiście tutaj ta sytuacja na froncie jest bardzo ciężka i po tym wycofaniu się z Awdijiwki, no tutaj widać, że Rosja nie zatrzymuje się na razie, no a wszyscy już mówią o tym, że jest możliwa jeszcze jakaś duża operacja ofensywna gdzieś pod koniec wiosny, na początku lata.
Chciałem się zapytać, bo niedawno Serhii Żadan, jeden z najlepszych ukraińskich pisarzy, ogłosił, że kończy z pomaganiem logistycznym dla armii i po prostu sam się zaciąga na front. Z początku pomyślałem, że to błąd, że Ukraina nie może sobie pozwolić na strzelanie do wroga diamentami, że tacy ludzie jak Żadan mają innego rodzaju powinności, lepsze sposoby bronić ojczyzny. No ale zaraz potem dotarło do mnie, że z naszego punktu obserwacyjnego jakiekolwiek napominanie kogoś takiego jak Żadan jest w zasadzie czymś zakrawającym na kabotyństwo. Pomyślałem o wiecznej polskiej debacie na temat sensowności powstania warszawskiego, która rzadko bierze pod uwagę skalę kumulowanego przez lata gniewu na okupanta, którego nie dało się już tłumić. Czy o decyzji Żadana jest głośno w samym Kijowie?
No było głośno, to znaczy teraz oczywiście nie znamy jakby tych szczegółów. On sam jakby tutaj tak bezpośrednio jeszcze nie wydał żadnego komunikatu. Nie ma jakiejś informacji na jego oficjalnej stronie w sieci społecznościowych. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest jakby taka decyzja logiczna. To znaczy no, Serhii Żadan jest od samego początku, to nawet nie chodzi o ten 22 rok, ale w zasadzie o 14 rok jest zaangażowany w pomoc dla ukraińskiej armii, czyli to jest wolontariat, ale to też jest takie wsparcie na zasadach jakby właśnie jeżdżenia na front ze swoją poezją, z występami, ze swoim zespołem. I wydaje mi się, że chyba głównym, tak mi się wydaje, tym głównym jakby celem tej jego decyzji jest to, żeby jednak no, wesprzeć jakby morale i też pokazać innym to. Słuchajcie, ja też jestem gotowy pójść jakby w szeregi ukraińskiej armii. No to jest też sygnał do was, to znaczy, że tak naprawdę no, mamy taką sytuację, że wszyscy prawdopodobnie wcześniej czy później być może będziemy musieli właśnie pójść na front. To też nie oznacza, że no, Serhii Żadan będzie tam gdzieś szturmował jakieś pozycje od razu, tak jakby przeciwnika. I wydaje mi się, że też to nie oznacza jego końca jego działalności tej wolontariackiej, czy też tych takich projektów artystycznych. Mi się wydaje, że nawet będąc w szeregach ukraińskiej armii, on będzie mógł to kontynuować, no bo tak to też wygląda. Ja też widzę no, ludzi kultury, którzy sami poszli jakby właśnie do ukraińskiej armii, no jednak jakby też cały czas zajmuje się tą pomocą równocześnie. To, że oni są w szeregach armii, daje mi jeszcze jakieś takie dodatkowe punkty jakby właśnie do tego, żeby jeszcze skuteczniej prowadzić te swoje działania wolontariackie, żeby jeszcze skuteczniej zabezpieczać te potrzeby oddziałów, konkretnie na przykład tego oddziału, w którym oni są, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zbiórki na drony, czy też inny potrzebny sprzęt. I wydaje mi się, że no, Żadan będzie dalej taką wizytówką właśnie tego typu działań, no, wzmocnioną właśnie o tą swoją obecność bezpośrednio w szeregach armii.
Chciałem cię zapytać, w jaki sposób przebiega teraz komunikacja rządu ze społeczeństwem na Ukrainie? Czy obowiązuje urzędowy optymizm, czy dominuje pragmatyczna ocena sytuacji, czy sugerowane są scenariusze zakończenia lub zawieszenia wojny w mediach, które są dostępne szeroko?
Tu jest ten problem, że rzeczywiście no, mamy od początku rosyjskiej inwazji, mamy ten tak zwany jeden maraton telewizyjny, czyli te połączone właśnie kanały telewizyjne w zasadzie formują jeden przekaz, ten taki oficjalny, ale to też nie oznacza, że nie ma tych takich źródeł alternatywnych, to są jakieś mniejsze kanały telewizyjne, które były wcześniej w opozycji, czy też, ale przede wszystkim też media internetowe, które no, pokazują trochę inny ten, jakby ten przekaz od tego oficjalnego. Tam są różnego rodzaju materiały, no, które chociaż reportaże też z frontu, ale też przedruki z prasy międzynarodowej. Wydaje mi się, że dają taki pełną taką kartę właśnie tego, co się dzieje obecnie w Ukrainie. No trudno jest mówić oczywiście o optymizmie. To jakby i tego nawet w tym oficjalnym przekazie wydaje mi się, że nie ma. Dlatego, no, że sytuacja jest zrozumiała dla wszystkich. To są problemy na froncie, które są też w dużej mierze spowodowane brakiem czy zmniejszeniem pomocy ze strony Zachodu, przede wszystkim tutaj tym problemem samych Stanów Zjednoczonych. I o tym wszyscy wiedzą i o tym wszyscy dyskutują praktycznie każdego dnia. I oczywiście oczekują też zmiany w samych Stanach Zjednoczonych. No więc optymizmu jest być może mało, więc jakby no oczywiście jest ten pragmatyzm, taka realność, że no trzeba po prostu przetrzymać, że Ukraina po prostu i Ukraińcy nie mają wyboru. I ten rok 2024 będzie prawdopodobnie no jednym z takich, to już jest ciężki rok, on będzie jeszcze pewnie cięższy kolejne miesiące, ale też może być takim rokiem w pewnym sensie przełomowym, to znaczy w tym sensie, że jeżeli uda się przetrwać ten rok bez większych jakby strat terytorialnych, jeżeli ten front jednak zachowa taką ciągłość, nawet jeżeli dojdzie właśnie do jakichś do dalszego wycofywania się, no to jest nadzieja, że być może, że Rosja jednak też, no bo to też się podkreśla tutaj, że Rosja jednak no, też wyczerpuje swoje możliwości, swoje środki. To też nie jest tak, że to jest studnia bez dna, jeżeli chodzi o przyciąganie nowych ludzi i wysyłanie ich na front, czy też o kwestie uzupełnień sprzętowych. No ale tak, ale rzeczywiście nastroje są takie sobie i sytuacja jest dosyć ciężka, to się odczuwa.
A powiedz, czy można sobie już dzisiaj wyobrazić, że jakikolwiek rząd Ukrainy zgadza się na suflowane już na korytarzach rządowych na zachodzie ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji? Czy to jest nadal temat tabu?
No, trudno to sobie wyobrazić, ale oczywiście no, co chwilę pojawiają się dyskusje związane z tymi przeciekami, które mają miejsce, czy też publikacjami, które mają miejsce na zachodzie. No, sam Załański w niedawnym wywiadzie powiedział, że on jest w stanie rozpatrzyć jakąś właśnie propozycję dotyczącą jakby no tutaj rozmów z Rosją, ale która no, opiera się na jakichś takich, na czymś więcej niż tylko właśnie na ustępstwach terytorialnych, co niby to za taką opcją jakby tutaj ma stać Donald Trump. Więc wydaje się, że nie, ale oczywiście no, tutaj przede wszystkim wydaje się, że tak naprawdę tą taką kwestią decydującą to jest co dalej jakby z tym wsparciem, z tą pomocą wojskową dla Ukrainy. Dzisiaj mało kto już wierzy w to, co jeszcze mówiono powiedzmy tam rok temu, czy trochę ponad rok temu, taki optymistyczny wariant wyjścia, szybkiego w miarę wyjścia na granicę z 1991, tam po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku. Mało kto wierzy też w to, że można by wyjść na te granice sprzed 24 lutego 2022 roku w takim jakimś takim bliskim przedziale czasowym, no bo sytuacja na froncie jest taka, jaka jest. Natomiast chyba teraz najważniejsze jest po prostu utrzymanie tego, co jest, z możliwością właśnie jakby no, wzmacniania swojego potencjału po to, żeby rzeczywiście, jeżeli będzie taka możliwość w roku następnym, na przykład wykorzystania właśnie tego potencjału po to, żeby znowu spróbować pójść do przodu, tak jak to miało miejsce jesienią 2022 roku, czy też wiosną 2022 roku. No więc to jest wojna. Tutaj jakby wszystko zależy od wielu czynników i no ale dzisiaj tak, no dzisiaj ta sytuacja jest oczywiście, tak jak mówiłem, no niezbyt optymistyczna.
Tak, jeszcze jedno pytanie w ten deseń. Podobno nagły zwrot prezydenta Macrona i jego nalegania na jak największe i szybsze wsparcie dla Ukrainy bierze się z przekonania, że Moskwa będzie chciała w ramach letniej ofensywy, o której wspomniałeś, odciąć Ukrainę od morza całkowicie i wtedy zaproponuje pokój nie do odrzucenia. Bo oczywiście zamrozić konflikt, zyskać czas na dozbrojenie przetrzebionej armii. Czy na Ukrainie też się boją takiego scenariusza?
Szczerze mówiąc, ja sobie nie bardzo wyobrażam, jak można by odciąć Ukrainę od morza. Znaczy, to musiałby jakby doprowadzić do tego, bo musiało jakieś totalne załamanie frontu i to też nie na tym kierunku, gdzie teraz się toczą najintensywniejsze działania bojowe, no bo jednak, żeby odciąć, to znaczy tak, trzeba by zająć Odessę, trzeba by zająć ten cały pasaż do Rumunii. Ja nie bardzo widzę tutaj możliwości w sytuacji, kiedy rosyjska armia została wyparta jesienią 22 roku poza Dniepr w obwodzie chersońskim na lewy brzeg i teraz no to by oznaczało po pierwsze jakby no jakieś taką ogromną operację rosyjską z przeprawą właśnie przez Dniepr i no rozumiemy, że jakby takich możliwości Rosja nie ma. Rosja nie ma i zresztą nie wykorzystała podczas w tych pierwszych miesiącach swojej inwazji, a teraz ma jeszcze bardziej ograniczone możliwości desantowania się na brzegu morskim. Tych okrętów desantowych po prostu ma już mniej ze względu na to, że Ukrainie udało się kilka zatopić, uszkodzić, więc tutaj no, takich możliwości operacji nie ma. To znaczy musiałby ten front się posypać zupełnie gdzieś w obwodzie zaporowskim i na wschodzie Ukrainy, to tak szybko, że no, praktycznie rosyjskie wojska zajęłyby Zaporoże i wtedy poszłyby w kierunku Odessy, no ale to są setki kilometrów i w zasadzie ja takiej możliwości nie widzę. No teraz najniebezpieczniejsza sytuacja jest jednak cały czas utrzymuje się na froncie wschodnim, to jest obwód doniecki, przede wszystkim obwód doniecki, ta część, która jeszcze jest w rękach ukraińskich i tam toczą się najbardziej zaciekłe walki.
No tak, ale są też pozytywne wiadomości, na przykład taka, że PKB Ukrainy zaczyna się odbijać w górę i że rośnie dosyć szybko, oczywiście rok do roku, więc startuje z niskich pułapów, ale częściowo za te strategiczne gałęzie przemysłu, które stoją za tym wzrostem, stoi to postawienie Ukraińców na własny przemysł zbrojeniowy. Odpowiada za to Oleksandr Kamyszin, na początku inwazji szef ukraińskiej kolei, który zasłynął tym, że w warunkach wojennych uczynił z tych kolei centralne koło zębate całej logistyki wojskowej. Kiedy Kamyszin obejmował nowe stanowisko w zeszłym roku, ukraińska produkcja obronna prawie nie istniała, a dziś, jak pisze Welt, działa ponad 300 prywatnych firm zbrojeniowych, około setka przedsiębiorstw państwowych i z udziałem Skarbu Państwa razem z nimi projektuje głównie drony. Ten Kamyszin mówił w wywiadzie, który drukowaliśmy, że to jest najdynamiczniej zmieniająca się wojna w historii, więc i my musimy dostosować się do zmian jeszcze szybciej. Czy takich ludzi jak Kamyszin jest więcej w rządzie? Czy ty w ogóle go poznałeś?
Ja miałem okazję go poznać, kiedy pojechaliśmy takim pierwszym pociągiem do Chersonia po wyzwoleniu w 22 roku i on właśnie był, on organizował tę podróż. I zresztą robiłem z nim krótką rozmowę dla gazety. No tak, to jest jeden z tych takich właśnie tych oblicz jakby, tych twarzy tej wojny, tych osób, które bardzo szybko potrafiły zorganizować jakby ten tył walczącej Ukrainy, bo te koleje ukraińskie no, od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji działały bardzo sprawnie i na różnych wymiarach. I teraz rzeczywiście no, on odpowiada właśnie za te różnego rodzaju gałęzie przemysłu. Przede wszystkim tutaj oczywiście chodzi o rozwój tego przemysłu właśnie obronnego. No, jest też minister cyfryzacji Fedorow, który bezpośrednio też odpowiada jego ministerstwo za rozwój właśnie tych technologii dronowych. No więc tak, no, takich ludzi jest dosyć dużo. Jest sporo rzeczywiście tych firm, chociaż no, tutaj niektórzy przedsiębiorcy prywatni cały czas trochę narzekają na te problemy biurokratyczne, jeżeli chodzi o rozwój właśnie, ten taki prywatny rozwój produkcji tych nowoczesnych środków obrony, broni, uzbrojenia. Więc tak, no, tego jest stosunkowo dużo, jakby sobie porównać jakby te moce produkcyjne i te skalę innowacji jakby teraz i z tym, co było przed 24 lutego 2020 roku, no to jest niebo a ziemia, ale chociażby rozwój dronów morskich, tak, jakby o ile drony powietrzne, one całe po 2014 roku dosyć aktywnie było kilka firm, które rozwijały ten kierunek produkcji, no to drony morskie to jest zupełnie coś nowego, co powstało właśnie po rosyjskiej inwazji i okazało się bardzo skuteczną bronią, no bo jednak ma na swoim koncie praktycznie no, przejęcie inicjatywy na Morzu Czarnym, co pozwoliło też Ukrainie otworzyć ten dostęp do morza i dzięki temu jakby ukraiński eksport ma możliwość właśnie wypływania z tych portów, które zostały w rękach ukraińskich. Więc tych innowacji jest sporo, natomiast no, problem polega na tym, że jednak jeżeli porówna się to z potencjałem rosyjskim, no to jest to wciąż, ten ukraiński potencjał jest wciąż zbyt mały i rozwija się w warunkach wojennych, no w warunkach bardzo ciężkich, to znaczy nieustannych ataków zarówno na same przedsiębiorstwa, te, które zostały wykryte tam, gdzie te miejsca produkcyjne są wykrywane, jak i w ostatnim, od marca w zasadzie widzimy sytuację, kiedy no pod atakami rakietowymi, dronowymi są znowu jest infrastruktura energetyczna, przede wszystkim ta, która zabezpiecza właśnie moce produkcyjne, więc to na pewno nie jest przypadek, to znaczy są atakowane w dużej mierze ta infrastruktura energetyczna, no, która daje właśnie energię przedsiębiorstwom, między innymi produkującym broń, amunicję dla ukraińskiej armii.
No tak, ale ataki dronami to nie jest sprawa, którą posługują się wyłącznie Rosjanie. Ukraińcy bardzo skutecznie od paru tygodni atakują instalacje naftowe i rafinerie w głębi Rosji. Coraz dalej, nawet ponad 1000 kilometrów w głąb. I niektórzy twierdzą, że w związku z tymi atakami moce przerobowe przemysłu naftowego w Rosji spadło o kilkanaście procent. Czy można się spodziewać, że tego typu taktyka będzie rozszerzana w najbliższych tygodniach?
No, wydaje się, że tak. Znaczy, nie wiem, czy w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, w najbliższym czasie na pewno tak, dlatego że po prostu Ukraina nie ma innych możliwości. Atakuje bronią swojej produkcji. Bardzo tutaj nerwowo w Ukrainie reaguje się na różnego rodzaju komentarze polityków, przedstawicieli administracji państw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które krytykują właśnie tego typu ataki. Ostatnio był to minister obrony Stanów Zjednoczonych. No dlatego, że po prostu no, to jest, kraj się broni. To jest jakaś odpowiedź na to, co robi Rosja, na to, że Rosja niszczy od początku swojej inwazji na Ukrainę, no niszczy całą tą infrastrukturę cywilną, niszczy energetykę ukraińską, a w ostatnim czasie no, tak naprawdę równa z ziemią, no, te miasta, takie jak chociażby Charków, czy dzisiaj Odessa, no, była pod kilkoma już atakami, w ciągu ostatniej doby pod kilkoma atakami ze strony rosyjskiej. No więc tutaj no, Ukraina broniąc się robi to, co może, zakładając, że w ten sposób jakby no, uderza też bezpośrednio w te obiekty przemysłowe rosyjskie, które no, odpowiadają za to, że Rosja no, może jakoś finansować tę wojnę, czy też bezpośrednio przed te rafinerie, one produkują paliwo lotnicze albo paliwo, które jest wykorzystywane przez rosyjską armię. Dlatego, no, tak jak mówię, no, tak, jakakolwiek krytykę właśnie tych działań ukraińskich z boku partnerów no, wywołuje tutaj w Ukrainie dosyć duże oburzenie.
Ukraina dąży do tego, żeby zorganizowano w Szwajcarii wreszcie to forum pokojowe krajów wspierających Ukrainę, które ma jednym głosem wywrzeć presję na Rosję. Czy ten szczyt się zbliża?
No tak, rzeczywiście tutaj pojawiły się takie informacje, że nie chciałbym się pomylić teraz, ale wydaje mi się, że padł mniej więcej taki, że gdzieś w czerwcu mogłoby taki szczyt się odbyć. No to jest ważne jakby przedsięwzięcie z punktu widzenia Ukrainy. Chodzi przede wszystkim właśnie o ten taki jednolity front jakby partnerów Ukrainy, no, którzy popierają ten plan pokojowy ukraiński. Natomiast no oczywiście no, jakby wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tak naprawdę no, tutaj potrzebny do tego wszystkiego jest Rosja, to znaczy jakby na razie nie widać żadnych jakby tutaj możliwości, że Rosja jakby tutaj jest, no będzie, ulegnie jakby tym właśnie pokojowym inicjatywom Ukrainy i jej partnerów, ale to jest konieczne, to znaczy to jest potrzebne w tym sensie, że to wyznacza jakby te priorytety, te punkty, tą taką czerwoną linię też jakby z punktu widzenia Ukrainy i jej partnerów, na jakich zasadach właśnie ten pokój, zawieszenie broni, a dalej pokój może zostać zrealizowany i to jest taki, no ma być to wyraźny sygnał dla właśnie Rosji, że słuchajcie, no ale my, czyli Ukraina, ale też i partnerzy Ukrainy nie odstąpią od tego.
Na pewno wszyscy się zgadzają co do tego, że Kreml nie będzie podejmował żadnych wysiłków negocjacyjnych, zanim nie rozstrzygnie się, kto w listopadzie wygra wybory prezydenckie w Stanach. Czy możliwość powrotu Trumpa do Białego Domu to jest coś, czego Ukraińcy naprawdę się obawiają? Czy mają w związku z tym jakiś plan B?
Tak, to oczywiście niepokoi, no, Ukrainę od samego początku i od początku, znaczy mam na myśli, że tak naprawdę no, takim sygnałem alarmowym, to, który się pojawił, no, to był ten paraliż trwający już kilka miesięcy, jeżeli chodzi o dalszą pomoc wojskową ze Stanów Zjednoczonych, no to jest taki sygnał jakby od, no, właśnie od części partii republikańskiej. I taka może być trochę zapowiedź tego, no, co może czekać Ukrainę w momencie, kiedy Donald Trump zostanie prezydentem. Bo też no, były te wypowiedzi Trumpa, tak mówiąc o takim jakby, że kiedy on zostanie prezydentem, albo jeśli by był prezydentem, to oczywiście ta wojna zostałaby szybko zakończona, żeby doprowadził do szybkiego zakończenia. No, ale te pojawiające się przecieki właśnie, jak mógłby wyglądać taki plan Trumpa dotyczący zakończenia tej wojny, no jest bardzo niepokojący, no bo jeżeli to rzeczywiście miałoby się opierać wyłącznie na ustępstwach terytorialnych, no to w Ukrainie sobie wszyscy dobrze zdają sprawę, że to nic nie rozwiązuje. To znaczy, że tak naprawdę to chodzi o zamrożenie konfliktu na taki czas, który będzie potrzebowała Rosja do odnowienia swojego potencjału militarnego po to, żeby no znowu w odpowiednim momencie ruszyć. No, widzieliśmy to już, widzieliśmy to w 2014 roku, po tym jak najpierw Rosja zabrała Krym, a później rozpoczęła wojnę w Donbasie, no i po to, żeby później w 2022 roku uderzyć z jeszcze większą mocą na terytorium całej Ukrainy. Więc to niepokoi. Natomiast no, tutaj cały czas się mówi, ty też podkreśla, że mimo wszystko no, jakby to poparcie dla Ukrainy jest cały czas jest dwupartyjne. To znaczy, że jednak znaczna część republikanów no, jakby jednak popiera też jakby to, żeby dalej pomagać Ukrainie i że być może nawet jeżeli Trump zostanie prezydentem, no to po pierwsze zmniejszy to napięcie wewnątrzpolityczne i być może jednak no, też dojdzie do pewnej zmiany właśnie samej polityki też Trumpa odnośnie Ukrainy. Tutaj się przypomina taki dosyć ciekawy szczegół, który mało kto teraz pamięta, że no jednak to Donald Trump był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który dał Ukrainie broń. To chodzi o wyrzutnie przeciwczołgowe Javeliny, bo rzeczywiście no wcześniej za Obamy no tego nie było. Joe Biden był wtedy wiceprezydentem i to on odpowiadał za kierunek ukraiński, a jednak no dopiero za Trumpa właśnie taka broń została przekazana, czy też sprzedana Ukrainie.
No tak, ale teraz Trumpiści blokują to porozumienie z powodów wewnątrzkrajowych. Joe Biden przygotował pakiet o wartości 60 miliardów dolarów na ten rok, co pomogłoby armii ukraińskiej, jak się możemy spodziewać, w sposób bardzo wydatny. Ale ty, chciałem cię zapytać jeszcze, bo wróciłeś właśnie z miasta Sumy, które leży na północ od Charkowa, tuż przy granicy z Rosją, tuż kilkadziesiąt kilometrów. Powiedz, co tam robiłeś i jak wygląda życie tam w tym miejscu w tej chwili?
No to niestety to jest problem całego tego pasa przygranicznego, to znaczy tych wszystkich miast i miejscowości większych i mniejszych, które znajdują się bardzo blisko, znaczy nie tylko front, ale właśnie tej granicy z Rosją, dlatego że to oznacza dla nich no, całodobowe niebezpieczeństwo. To niestety te strefy przygraniczne są pod ciągłymi ostrzałami rakietowymi, a co gorsze też również tam właśnie w przypadku takich miast jak Charków, ale również Sumy wykorzystywane są te bomby kierowane, które są zrzucane z bezpiecznych dla rosyjskich samolotów odległości, a które mają bardzo dużą siłę rażenia właśnie na, no przede wszystkim na Charków, ale też również Sumy od tego cierpią i też te miasta, które znajdują się, te miasta z tego obwodu sumskiego jak Biłopilia, bo kiedy tam byliśmy, to właśnie no, w Sumy akurat przeciały dwie bomby, tak zwane te Kaby, a Biłopilia, która jest jeszcze bliżej granicy z Rosją, przeciała z 4 albo 3 tego samego dnia, więc to jest ogromny problem. To jest też problem właśnie ewakuacji ludzi, którzy z tych jeszcze bliższych miejscowości, ludzi też często już w takim podeszłym wieku, więc to oczywiście powoduje jeszcze większe problemy takie logistyczne, nie tylko z ich jakby tutaj ewakuacją, ale później też co dalej jakby ma się z nimi, co dalej z nimi robić. No więc to jest taki dosyć smutny obraz tego, co Rosja robi w ostatnich, no robi w zasadzie od początku swojej inwazji, ale też jakby no jak to zmienia się taktyka w ostatnich tygodniach, to widzimy, czy miesiącach widzimy ewidentną jakby taką taktykę też terroru właśnie wprowadzonego na tej strefie przygranicznej i pewnie chyba zmuszenia po prostu ludzi do tego, żeby uciekali, zastraszenia ich. Tak to niestety było.
Mówisz o ewakuacji ciągłej, czyli to znaczy, że te tereny przygraniczne na Charkowszczyźnie to są już tereny prawie bezludne?
No to jest bardzo różnie. To znaczy, no, nie ma czegoś takiego jak takiego pojęcia jakby ewakuacja przymusowa, dlatego że no, generalnie Ukraina, władze ukraińskie uważają, że to jest, że ludzie są wolni, więc mają wybór. Są bardziej takie przymusowe ewakuacje, dotyczy ewentualnie rodzin z dziećmi, czy też samych dzieci. Natomiast no, w dużej mierze w sytuacji, kiedy na przykład jakaś miejscowość jest pod takimi ciągłymi uderzeniami właśnie tych bomb o dużym kalibrze, no to jednak powoduje, że ludzie sami oczywiście chcą, żeby być ewakuowani, ale tym niemniej, no nawet w takich miejscowościach, no cały czas jednak zostają też mieszkańcy. No to jest taki problem, który jest od samego początku jakby tej rosyjskiej inwazji, że rzeczywiście no część się ewakuuje, a część zostaje. To też powoduje, że codziennie słyszymy o zabitych i rannych właśnie z tej strefy przyfrontowej, z tej strefy przygranicznej.
To tyle na dziś w podcaście 8.10. Piotr Andrusieczko, przedstawię Państwu pokrótce sytuację, jaka panuje w głowach Ukraińców i w ich morale. Ja nazywam się Łukasz Rzymisławski, zapraszam do śledzenia relacji z wojny w Ukrainie na wyborcza.pl i do usłyszenia niebawem. Dziękuję.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.